Ponad 33 tysiące Palestyńczyków, w tym 13 tysięcy dzieci, zginęło w wyniku trwającej izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Izrael podkreśla, że walczy z terrorystami z Hamasu. Tymczasem wczoraj premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił propozycję rozejmu w Strefie Gazy, wynegocjowaną wspólnie przez Stany Zjednoczone, Katar, Egipt i przedstawicieli Hamasu. Porozumienie zakładało wycofanie wojsk ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Szef izraelskiego rządu oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Dr Maciej Münich, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uważa, że zakończenie działań wojennych oznaczałoby upadek rządu Benjamina Netanyahu i postawienie premiera w stan oskarżenia. W jego ocenie szef izraelskiego rządu wybrał wojnę z troski o własne cele polityczne.
Netanyahu wybrał wojnę, a nie pokój, dzięki czemu utrzyma się na stanowisku premiera. Ponieważ jego koalicjanci, czyli Ben-Gwir i Smotrich, przywódcy bardzo takich skrajnych, szowinistycznych partii izraelskich, którzy są w koalicji, zapowiedzieli, że jeśli Netanyahu zgodzi się na porozumienie z Hamasem, wówczas oni opuszczają rząd, co oznacza, że Netanyahu traci urząd premiera, a ze względu na oskarżenia o korupcję, jakie na nim ciążą, no jest niebezpieczeństwo, że zostanie osadzony w więzieniu.
Maciej Münich uważa, że w najbliższym czasie można się spodziewać nasilenia działań zbrojnych w Strefie Gazy.
W najbliższym czasie będziemy świadkami nie zawieszenia broni, ale wzmożenia walk i ataków. Dziś rano Izrael wydał nakaz opuszczania wschodnich części okolic miejscowości Rafa, czyli tej ostatniej niezajętej przez siły izraelskie, przez Palestyńczyków, nakazując im przesiedlenie się. To świadczy o stopniowym przygotowywaniu się do inwazji na Rafę, wbrew Amerykanom. To jest bardzo istotne.
Zdaniem eksperta działania władz izraelskich przyczyniają się do stopniowej izolacji kraju na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego jest zapowiedź Waszyngtonu dotycząca wstrzymania dostaw amunicji do Izraela. Czy rząd premiera Benjamina Netanyahu dokonuje ludobójstwa i jak zakończyć rzeź ludności cywilnej? Przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór, bardzo nam miło powitać panią w Radiu Szczecin na wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Janko, czy w pani opinii to, co się dzieje w Gazie, to jest ludobójstwo?
Tak, zdecydowanie tak.
I jakie są tego konsekwencje? Bo mówi to nie tylko pani, ale coraz więcej osób. Są także kraje, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Chociażby Kolumbia, która handluje z tym krajem. Inne kraje złożyły wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego, chociażby Republika Południowej Afryki, o ściganie przywódców Izraela. Jak pani odczytuje tę sytuację? Bo mamy tę wojnę od 7 października, od tego barbarzyńskiego ataku Hamasu na ludność cywilną Izraela. 1200 ofiar, wiele osób rannych, wielu zakładników zabranych w głąb Strefy Gazy. Jak pani patrzy na ten kryzys humanitarny, który teraz narasta?
To, że przepraszam, to, że atak Hamasu był niezwykle brutalny i był atakiem terrorystycznym, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast o tym, że Izrael mści się w tej chwili na Palestyńczykach za to, co się wydarzyło, dla mnie tak samo nie ulega wątpliwości. Ja rozumiem, że rodziny ofiar chcą odzyskać osoby uprowadzone i to niewątpliwie im się należy. I społeczność międzynarodowa powinna zmierzać do tego, żeby do takiego uwolnienia doszło jak najprędzej. Ale to się nie może stawać kosztem ludobójstwa. Właściwie obrona Palestyńczyków dzisiaj, jak o tym się mówi w mediach, jest uznawana przez Izrael jako przejaw antysemityzmu. I to jest coś, co mogą sobie sprawić Izraelczycy najgorszego. Bo jeżeli mówienie o tym, że dzieje się ludobójstwo, uznaje się za przejaw antysemityzmu, no to przepraszam, to jest bardzo trudno powiedzieć, tak, ale to trzeba powiedzieć, że od razu nasuwa się porównanie z tym, co stało się w czasie II wojny światowej.
A to jest odpowiednie porównanie, dlatego że dzisiaj mieliśmy w obozie Auschwitz-Birkenau Marsz Żywych upamiętniających ofiary niemieckiego ludobójstwa na narodzie żydowskim, prawda? I jakieś takie skojarzenia pojawiają się chcąc, nie chcąc.
No, chcąc, nie chcąc, ponieważ one narzucają się absolutnie bez żadnych złych intencji. Ja myślę o tym, jak takie marsze żywych będą się odbywały za kilka lat, daj Boże, już w wolnej Palestynie. I o tym, co będzie się wtedy mówiło, o tym, co Żydzi w Palestynie zrobili i co cały czas robią. Pomimo protestów społeczności międzynarodowej, muszę powiedzieć, że tutaj nabrałam ogromnego szacunku dla sekretarza generalnego ONZ-u Antonio Guterresa, który niezmordowanie apeluje o pokój i o to, żeby zakończyć walki i żeby siąść do rozmów. Wie pan, ja nie jestem zwolenniczką ani strony palestyńskiej, ani strony izraelskiej. Znaczy, no, trochę to może niezręcznie wyszło. Chodzi mi o to, że nie popieram jednej strony kosztem drugiej. Ja spędziłam tam sporo czasu, zarówno po stronie izraelskiej, jak również po stronie palestyńskiej i uważam, że te oba narody mają prawo do istnienia. Poznałam też grupy młodych Żydów i młodych Palestyńczyków, którzy działają na rzecz współistnienia. I wie pan, takim, no, w cudzysłowie, dowodem dla mnie na to, że mamy rzeczywiście do czynienia z ludobójstwem, są protesty zarówno znanych Żydów, jak i mniej znanych, młodych ludzi, którzy protestują również w Izraelu przeciwko temu, co się robi w tej chwili Palestyńczykom na ich ziemi. Tak, te oba narody są skazane na współistnienie i jeżeli nie znajdą możliwości znalezienia wspólnych rozwiązań, no to czeka nas cały czas niepokój czy wojny na Bliskim Wschodzie, a to nie służy pokojowi na całym świecie. Nawet w tej chwili myśląc o tej wojnie, myślę również o Ukrainie i na pewno ta wojna nie służy dobrze sprawie Ukrainy, ponieważ rola Rosji w tym jednym, jak i drugim konflikcie jest dla mnie, znaczy nie ulega wątpliwości, że maczają również w tym bliskowschodnim konflikcie, że maczają palce, więc jakby pozwalając na te walki i kontynuując tę wojnę, Izrael działa także na szkodę Ukrainy. Tak ja uważam.
ONZ twierdzi, że Izrael nadal ogranicza pomoc humanitarną dla strefy Gazy. Tak. Cindy McCain, to jest szefowa Światowego Programu Żywnościowego, stwierdziła, że na północy strefy liczącej 2 300 000 ludzi panuje pełny głód. Ale z tymi opiniami, czy też z tymi danymi, które przecież ONZ pozyskuje chociażby od wolontariuszy, którzy niosą pomoc w strefie Gazy, a przypomnę, że zginęło tam już 200 wolontariuszy, w tym Polak Damian Sobul, właśnie tych, którzy niosą Palestyńczykom pomoc w strefie Gazy, to agenda izraelska, tak zwany COGAT, to jest Agencja Izraelskiego Ministerstwa Obrony, której zadaniem jest koordynacja dostaw pomocy na terytoria palestyńskie, zapewnia, że nie ma tam kryzysu głodu. Komu jest pani bardziej skłonna wierzyć?
tym, którzy głodują i tym, których świadectwa cały czas słyszę. Wystarczy porozmawiać z Palestyńczykami, którym udało się wyjść ze strefy Gazy, którzy znajdują się również między innymi w Polsce, ale również i w innych krajach. I ci ludzie też mówią o tym, co dzieje się w Gazie. Mają też kontakty ze swoimi rodzinami. Zresztą sama jestem w kontakcie z kilkoma osobami, którym udało się opuścić strefę Gazy. I to, co opowiadają, jest porażające. Poza tym wystarczy wejść w media społecznościowe, wystarczy posłuchać relacji dziennikarzy, wystarczy popatrzeć na statystyki. Tam jest głód i będzie jeszcze większy. No, Izrael chyba chce wziąć strefę Gazy głodem. I te nikłe dostawy żywności, które docierają do strefy Gazy, na pewno nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb.
Niepokojące sygnały płyną także ze strony miasta Rafah. To miasto chce Izrael zaatakować, mimo że sojusznicy starają się odwieść Izrael od tego. Izrael twierdzi, że tam są siedziby Hamasu, ale tam jest, w tym mieście, które zwykle liczy 270 tysięcy mieszkańców, ponad 2 miliony ludzi. Izraelczycy starają się nakłonić ich do wyjazdu. Pytanie, gdzie oni mają wyjechać? I ostatnie pytanie do Pani na zakończenie. Co musiałoby się według Pani stać, żeby przerwać tę spiralę nienawiści, ponieważ ten odwet izraelski przekroczył już wszelkie normy i kto to może według Pani zatrzymać, tak żeby pomóc tym ludziom przeżyć?
Wie Pan, gdybym to wiedziała, to nie byłabym tylko skromną założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej.
Nie taką znowu skromną.
No, ale też nie widzę rozwiązania poza tym, że strony tego, chcę użyć słowa konfliktu, ale to słowo nie oddaje tej przerażającej zbrodni, która tam się dokonuje.
No tak, bo Izraelczycy strony idą jak walec i niszczą wszystko,
rozmawiać.
Prawda? Mhm.
Tak. Tak. No i jeżeli dojdzie do ataku na Rafach, to będzie rzeź. Teraz mamy do czynienia z ludobójstwem, ale to będzie rzeź, bo ci ludzie nie mają dokąd uciekać, a też jakim prawem Izraelczycy każą tym ludziom ewakuować się z kolejnych miejsc, w których szukają schronienia i przerzucać ten naród z północy na południe i z powrotem. Więc no, dzieje się tam coś bardzo niedobrego i wie pan, obawiam się tak naprawdę najbardziej o naród izraelski, ponieważ to, co staje się, zbrodnia, która staje się ich udziałem, zaszkodzi temu państwu, nie pomoże temu państwu w pokojowym istnieniu. A przecież wszyscy tego chcemy i to Żydom się należy, żeby mieć swój kraj i żeby móc pokojowo istnieć. No ale to samo należy się Palestyńczykom i nie można karać całego narodu palestyńskiego za to, co zrobiła jakaś grupa Hamasu. I Hamas na pewno powinno się zlikwidować, tak jak to tylko jest możliwe. Ale wie pan, ja widziałam niejednokrotnie akcje armii izraelskiej czy służb specjalnych. Oni są tak doskonale wyszkoleni i mają tak doskonałą technikę, że potrafią zrzucić bombę na jadący samochód bez szkody dla osób, które są na sąsiednich chodnikach. Widziałam, jak w ten sposób zabito dowódcę Hamasu jednego z dowódców Hamas już kilka lat temu. Pokazywano to w internecie i to, wie pan, to świadczy o tym, jaką wtedy mieli technikę, a jaką mają teraz. Nie muszą zabijać cywili, nie muszą powodować śmierci głównie kobiet i dzieci, żeby dopaść, nie wiem, kilka tysięcy Hamasowców. Więc tam dzieje się coś większego niż tylko zabijanie Hamasowców.
Pani Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy, kłaniamy się.
Proszę pomagać Palestynie, Strefie Gazy, jak tylko się da.
Jest w internecie wiele takich miejsc, dzięki którym można pomóc. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Fuad Jomma, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, kolejna próba negocjacji pomiędzy Izraelem i Hamasem się nie udała. Izrael nie chce ustąpić, nie chce wycofać wojsk ze Strefy Gazy. Benjamin Netanyahu tłumaczy, że w ten sposób Hamas będzie zagrożeniem cały czas dla państwa izraelskiego. Ale czy nie jest to tak, jak mówił jeden ekspert na początku naszego programu, cytowany w materiale dźwiękowym, mianowicie stwierdził, że zakończenie działań wojennych oznacza upadek rządu Benjamina Netanyahu i postawienie premiera w stan oskarżenia. Czyli nie jest tak, że to jest w pewien sposób jego prywatna wojna. Oczywiście jest wspierany bardzo przez te prawicowe, skrajne środowiska w Izraelu.
Częściowo na pewno z tą tezą się zgadzam, ale to nie do końca, bo mi się wydaje, że to są dwa strony, jakby dwie ekstremiści. Jedna strona ekstremistami są, czyli po stronie żydowskiej, jak i po stronie palestyńskiej. Bo Hamas albo Dżihad Islamski również są ekstremistami. Także to są dwa skrajne, tak? Przeciw sobie walczą między sobą. I coś mi się wydaje, że Hamas za nic w świecie nie ustąpi i nie uwolni tych zakładników, bo tyle ofiar, około 30, chyba 4 tysiące, nie po to oni atakowali, żeby teraz ich wypuścić, tych zakładników, bez jakiegoś, powiedzmy, konkretnego, żeby coś uzyskać, tak? A chcą koniecznie uwolnić swoich ludzi, którzy są w więzieniach żydowskich i mają po 1000 lat nawet te wyroki. Więc tutaj oni chcą oczyszczania, ja wiem, to więzień po stronie izraelskiej, więźniowie za więźniowie, albo czy zakładnicy za więźniowie. Co oczywiście z punktu widzenia Izraela to jest też nie do akceptacji, bo pokażą swoją słabość, tak? A Izrael chce im dać nauczkę, żeby już nigdy się nie powtórzył ten scenariusz, który się zdarzył 7 października 2023 roku, żeby już nigdy więcej to się nie zdarzyło, tak jak kiedyś zrobili z Partią Boga w południowym Libanie. Mi się wydaje, że to będzie nauczka dla Palestyńczyków, żeby w ten sposób nie rozwiązać konflikt. Z drugiej strony też to jest ostrzeżenie dla Izraela, że bez rozwiązania kwestii palestyńskiej nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie i nigdy nie zobaczą spokoju, jeżeli nie oddadzą ziemię za pokój i powrót uchodźców palestyńskich, które są w państwach arabskich i tak dalej. I oczywiście osadnictwo, które są na ziemiach palestyńskich i coraz więcej i więcej. Tutaj mamy naprawdę do czynienia, że każda ze stron uważa te tereny za swoje, tak? Tutaj bez pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki i bez pomocy państw Europy Zachodniej nie ma rozwiązania tego konfliktu.
Ale a propos Stanów Zjednoczonych, taka informacja z wczoraj, że administracja USA wstrzymała kluczową dostawę do Izraela. Tu prawdopodobnie chodzi o broń i podobno ma być to odpowiedź Stanów Zjednoczonych, czy takie zwrócenie uwagi, pogrożenie palcem Izraelowi, sprzeciw wobec zapowiadanej ofensywy na miasto Rafah. Czy pan to tak odczytuje?
To jest prawda. Mi się wydaje, że to nie jest do końca prawda. Ja w takiej tezy nie wierzę. Nawet jeżeli tak symbolicznie powstrzymali jedną, ja wiem, to dostawie, zawsze bezgranicznie Stany Zjednoczone popierają Izrael bez względu na wszystko, bez względu co Netanyahu będzie robił z tymi Palestyńczykami. Tym bardziej wybory w Stanach tuż. A lobby żydowskie jest bardzo silne w Stanach, tak? Jaki prezydent się odważy i będzie próbował działać przeciwko Izraela? Tutaj, gdyby to byłby inne państwo, jakiekolwiek państwo na świecie i dokonałby takie czyny, takie barbarzyństwo, bo to jest takie barbarzyństwo, to od razu postawiliby, albo czyli zgoncie, by wysyłaliby za nie, by postawić ich przed Trybunałem Międzynarodowym. A proszę zobaczyć, że Izrael cały czas jest bezkarnie, kompletnie bezkarnie. Gdyby to byłby jakikolwiek państwo na świecie, to od razu wysyłaliby armię swoje, postawiliby ich przed sądem, ale nie Izrael. Izrael jest bezkarnie, działa, robi, zabija i zabija. Bezgranicznie zabija, tak? Tutaj to nieprawda, że oni tylko atakują Hamas, tych frakcji, dżihad islamski albo Hamas. Nieprawda, bo równie dzieci też giną. I to my widzimy te obrazy codziennie. Mi się wydaje, że teraz ta opinia publiczna może w Stanach trochę zacznie działać. Mam na myśli tu studenci, którzy na wyższych uczelniach.
No tak, bo mamy tam protesty na naszych uczelniach.
Tak, protesty. I coś mi się wydaje, że może ogarnąć to cały świat. Nie tylko Stany Zjednoczone, ale również już to widzimy w Francji, również to widzimy w Kanadzie albo w innych krajach. I to może to zadziałać, bo Izrael będzie widziała, ile mogą stracić. Jak będą widzieli, ile mogą stracić, to może to zadziałać. Dopiero powstrzymują, ja wiem, to Netanyahu i mogą pójść na jakieś ustępstwa i może zgodzą się na te warunki, które Hamas żąda, czyli uwolnienia swoich więźniów, które są w więzieniach izraelskich w zamian za tych zakładników. Ale to jest tylko chwilowe rozwiązanie. Bez rozwiązania konfliktu całkowity to tylko odroczenie na kilka lat później, bo prędzej później to wybuchnie jeszcze raz. To jest konflikt od lat, ja wiem, to 30 właściwie, to, nawet kiedy już była strefą, bo obszar Palestyny, no jak to wiadomo, że była częścią strefy w Wielkiej Brytanii, już wówczas były starcie między Żydami i między Arabami. A szczególnie po 1948 roku XX wieku, no to już no to na dobre, tak? Także to jest tylko kwestia czasu. Mi się wydaje, że jesteśmy o schyłku, tak? O koniec prawie wojny. Coś mi się wydaje, że w tych dniach coś możemy się spodziewać jakiś w końcu, jakiś, ja wiem, to światło w tunelu i coś mi się wydaje, że Izrael jednak mimo wszystko się nie odważy atakować tą strefę Rafah, albo czy to miasto Rafah, bo ofiar będzie znacznie więcej, a nie wiem, czy ona jest gotowa na kolejny nacisk opinii publicznej, międzynarodowej, bo tym razem może być dla nich bardzo zły sygnał i naprawdę może dla nich to się skończyć źle.
Obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w Rafah jest ponad 1 400 000 uchodźców plus mieszkańcy 275 000, to prawie 2 miliony ludzi. No a propos tego, o czym pan profesor mówił o tej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście już widać. New York Times ocenia, że republikanie starają się zbić kapitał polityczny na protestach, między innymi przedstawiając demokratów jako antysemitów. Te protesty na uczelniach przyciągnęły uwagę opinii publicznej. Z drugiej strony, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, mamy akty terroru czy wrogości wobec Żydów, czy wobec ich różnych obiektów. Na przykład były 4 na razie fałszywe, na szczęście, alarmy bombowe na synagogi w Nowym Jorku. U nas była próba podpalenia synagogi nożyków przez 16-latka. Nie wiadomo, czy można to łączyć z tym, co się dzieje w strefie Gazy, ale te obrazy docierają do nas, prawda?
Myślę, że tak. I mi się wydaje też, że jeżeli Izrael będzie atakował Rafah, to te zakładnice mogą zginąć. I co wtedy opinia publiczna w Izraelu powie albo odpowie na taki czyn, jeżeli oni zginą? No, czy Netanyahu będzie mógł się bronić przed tłumem, jak zobaczą, że ich dzieci, ich mężowie, nie wiem, żony giną albo że zginęli. A Hamas myślę, że nie zawaha ich zabić, jeżeli będzie zmasowany atak i jak się znajdą w takiej pozycji, że już mogą ich uwolnić, mam na myśli, że Izraelczycy mogą ich uwolnić, to oni ich zabiją. Nie oddają ich żywcem w żaden sposób. I to może powstrzymać właśnie Aretha Netanyahu, bo mi się wydaje, że on jest na to gotowy, bo może to doprowadzić do wojny domowej również w samym Izraelu tak naprawdę, bo przecież w Izraelu też są osoby już przeciwko wojnie, bo ile może potrwać? Już około 7 miesięcy ta wojna trwa i nie ma końca.
Jest bardzo okrutną wojną i panie profesorze, w takim razie no nie dość, że te podziały, tak jak pan profesor mówił, już od lat 30. ubiegłego wieku były i te właśnie między Arabami a Żydami, no to ta wojna wykopała tak ogromne już, nie wiem, okopy, dziury, których się nie da zasypać chyba przez wieki, prawda?
Nie. To już taki mur nienawiści został zbudowany między nimi, że to wystarczy na tysiąc lat nawet. Że ta nienawiść pozostaje i prędzej czy później Izrael nawet jak dzisiaj nie odpowie, jak nie będzie odpowiadała za to, myślę, że za 50, za 100 lat, proszę też zobaczyć, że państwa arabskie też nie stoją w swoim miejscu. Prędzej czy później oni też będą mieli takie możliwości technologicznie, bo świat nie stoi w miejscu. To, że dzisiaj jest Izrael bardzo silnym krajem i to jest prawda, to nie znaczy, że zawsze będą silni. A myślę, że Arabowie im tego nie zapomną.
A Stany Zjednoczone,
i w ogóle świat islam.
Wierzy pan w to, że w ciągu właśnie najbliższych tygodni no na tyle tupną nogą, że no zmuszą Izrael do jakichś rokowań pokojowych i zakończenia tego konfliktu?
Ja uważam, że rozwiązanie jest w Stanach ja uważam, że rozwiązanie konfliktu leży w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, ale w całej Europie Zachodniej. Na ile nacisną na Izrael? I to od tego będzie, bo oni widzą, zbyt słabe jest stanowisko Europy Zachodniej, jak i Stany Zjednoczone. Na zasadzie apelują, tak? Proszą. A to musi być naprawdę mocne tuptanie nogami, żeby odstraszali się, żeby w końcu się bali.
Z czego to wynika oczywiście to właśnie apelowanie, proszenie? Przecież to już trwa 7 miesięcy i ta rzeź ludności cywilnej jest zatrważająca.
Europa Zachodnia cały czas ma problem z tym, że oni przegnębiali Żydów w czasie II wojny światowej i nigdy nie będzie mocne stanowisko wobec Izraela ani ze strony Niemiec, ani ze strony jakichkolwiek państw zachodnich. Stany Zjednoczone z kolei, tam mieszka ponad 15 milionów Żydów. Najwięcej Żydów mieszka w Stanach, a nie w samym Izraelu. Więc i to jest najsilniejsze lobby praktycznie na świecie, tak? Nawet to nie tylko, w ogóle to na świecie, bo są najbogatsi i najbardziej, wpływowi. Więc oni mają ogromny wpływ, kto będzie prezydentem i w jakim kierunku Ameryka idzie. Więc z tego to wynika. I te wybory, żaden prezydent w Stanach się nie odważy zbyt mocno naciskać na Izrael. Czy to Biden, czy to Trump, czy jakikolwiek. Bo oni wiedzą, że ich los może być uzależniony właśnie od tego lobby, od lobby żydowskiej. które często sponsorują ich kampanie wyborcze. A Europa, no to już, no to wiadomo, tak, że zawsze nie będzie zbyt naciskany Izrael ze strony Europy.
Presja pojawia się jednak i tak jak pan profesor przewiduje, powinna być i raczej będzie coraz silniejsza, bo liczba ofiar jest przerażająca. Kilkanaście tysięcy dzieci zginęło w strefie Gazy. Trudno te dzieci określić jako bojowników Hamasu przecież. I mamy też takie informacje ze świata kultury popularnej, rozrywki. Eurowizja 2024. Okazuje się, że tegoroczna impreza odbywa się w cieniu protestów przeciwko udziałowi w konkursie Eden Golan. To jest reprezentantka Izraela. Pierwotnie piosenkarka miała wystąpić z utworem October Rain, październikowy deszcz, który nawiązuje do działań Hamasu i jego ofiar z dnia wybuchu wojny 7 października 2023 roku. Golan w tej piosence śpiewa: to były dobre dzieci, każde z nich. Organizatorzy Eurowizji uznali, że tekst łamie zasady konkursu, gdyż od reprezentantów wymaga się dzieł apolitycznych. Izraelski publiczny nadawca radiowy, telewizyjny Kan na prośbę prezydenta Itzhaka Herzoga dokonał korekty. Eden Golan wystąpi ostatecznie z piosenką Hurricane, ale nie wiadomo, czy wystąpi, bo część krajów sprzeciwia się udziałowi Izraela w konkursie. Na przykład 1400 fińskich artystów dołączyło do apelu islandzkich muzyków, żądając usunięcia kraju rządzonego przez Benjamina Netanyahu z eurowizyjnej listy. I pana zdaniem, panie profesorze, takich protestów będzie coraz więcej?
Mi się wydaje, że tak mi trochę przypomina to lata 60. i 70., kiedy protesty były w sprawie Wietnamu albo jakieś inne konflikty i taki tłum, który sympatyzował się, tak, przeciwko agresji na przykład na Wietnam albo czy na inny kraj. Coś mi się wydaje, że trochę jakby świat się obudził jakby. Ja nie wiem, czy nie wróci właśnie tamte lata. Ten ruch studencki bym to nie zbagatelizował, bo mi się wydaje, że może świat na nowo się obudzić, tak jak w tamtych latach, bo ostatnio jakoś nikomu już to nie obchodziło, to co się dzieje na świecie. Ale dzisiaj widzimy w tych ostatnich kilku tygodniach, że ulica jakby się obudziła i to może mieć ogromny wpływ na decyzje przywódców w danym kraju. To może to zadziałać, bo mi się wydaje, że taki tłum może więcej zrobić niż sami przywódcy polityczni. Tymczasem... I może Izrael też pod tym oginać, tak?
Wróćmy, panie,
tą opinią publiczną.
Panie profesorze, do Polski, bo aż 67% badanych, to jest z 2 maja sondaż, zakreśliło odpowiedź, że Polska w sondażu nie powinna zajmować stanowiska w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Jak pan to odbiera, takie badanie i właśnie taki wynik, że 67% badanych uważa, że Polska nie powinna zajmować stanowiska w tym konflikcie?
Ja nie mogę ocenić, na ile Polska... Ja to rozumiem, stanowisko Polski. Każde państwo dba o swój interes, jakby to narodowy. Wiadomo, że Polska jest blisko Stanów Zjednoczonych. I lobby żydowskie, tak jak mówiłem, że w Stanach jest bardzo silny. Pewnie Polska nie chciałaby się narażać zbyt, ale ja jako człowiek, jak ja widzę, że coś złego się dzieje, uważam, że chyba sumienie mi dyktuje, żebym jednak protestował, tak? To, co się dzieje.
Ale szczegóły są ciekawe.
To, co Hamas zrobił, jak i to, co Izrael oczywiście robi, tak?
Ciekawe są szczegóły tego
badania. Druga strona.
Tak, panie profesorze, to badanie przeprowadzone przez IBRIS dla Rzeczpospolitej zawiera też takie ciekawe szczegóły. Na przykład po stronie Izraelczyków w tym badaniu dotyczącym tego konfliktu nie stanęła żadna ankietowana kobieta, a także nikt z młodych między 18 a 39 lat. To jest takie ciekawe w tym badaniu.
Ciekawe. Także myślę, że Polska tutaj trochę może egocentrycznie dba o swój interes. Wiadomo, że wojna u bram, Rosja, no napaść Rosji no na Ukrainę i może być przelany na inne państwa. Myślę, że Polska ma takie stanowisko, jakie ma w tej chwili. Chodzi tu o interes narodowy, tak? Bo nic więcej, o interes narodowy. To, co się dzieje na wschodzie Polski, myślę, że ma ogromny wpływ na taką decyzję, a nie inaczej. Ja to rozumiem.
Czekamy na zakończenie tego wyniszczającego konfliktu, wyniszczającego z jednej strony ludność cywilną strefy Gazy, a z drugiej resztki jakiegokolwiek szacunku i szansy na porozumienie, na jakąś trwałą koegzystencję pomiędzy Izraelem i Palestyną. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Fuad Jomma, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Szczeciński. Pozdrawiamy i zmieniamy temat.